Nie wiem, czy macie coś takiego, że gdy idziecie w niedzielę na nabożeństwo, to zastanawiacie się, o czym dzisiaj będzie kazanie. Ja czasami też się zastanawiam, o czym będzie kazanie w niedzielę. Zastanawiam się trochę wcześniej, co teraz, co Bóg chce teraz do nas powiedzieć. Muszę się nad tym zastanawiać wiele razy w miesiącu. I na dzisiaj mam takie słowo, które chcę wam przekazać. Zaczniemy od trzeciej Księgi Mojżeszowej, rozdział 25. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 25, wersety od 1 do 7. I przemówił Pan do Mojżesza na górze Synaj tymi słowy. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana. Przez 6 lat będziesz obsiewał swoje pole i przez 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku 7 będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek. Sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola, ani obcinał swojej winnicy. Nie będziesz zbierał żniwa z tego, co samo wyrośnie po żniwie Twoim i nie będziesz zrywał winogron, a z nieobciętych pędów. Ziemia będzie mieć rok odpoczynku. To, co ziemia wyda w czasie swego odpoczynku, będzie dla Was pożywieniem, dla Ciebie i dla Twoich sług i dla Twojej służebnicy, i dla tego najemnika, i dla tych, którzy u Ciebie mieszkają. Dla Twojego bydła i dla zwierząt, które są na Twojej ziemi, będzie pożywieniem cały jej plon. Wyobraźmy to sobie, spróbujmy to sobie wyobrazić. Co siódmy rok Izraelici nie obsiewali pól. Dzisiaj jest sytuacja taka, że większość ludzi żyje w mieście, przynajmniej w Europie. W Europie większość społeczeństwa żyje w mieście. W tamtym czasie większość ludzi żyła na wsi. W miastach żyło o wiele mniej populacji niż na wsi. Jaki mógł być sposób myślenia? Jeśli nie zasiejemy, to co zbierzemy? Jeśli nie zasiejemy, z czego będziemy żyli? Jeśli nie zasiejemy, to z czego będą żyli też ludzie w mieście? Przecież oni skorzystali z plonów, z tego, co wyrosło z ziemi. Nie mogli siać żadnych zbóż. Ziemia miała całkowity odpoczynek. Nie dbali w tym sensie o winnice, nie zbierali plonów. Czy myślicie, że było to proste? Może zrobię taką analogię do współczesnych czasów. Zobaczcie, na ile ona jest adekwatna do tej sytuacji. Pomyśl sobie, że co 7 rok bierzesz urlop bezpłatny. Na cały rok. Nie raz w życiu, co 7 rok. Wyobrażasz to sobie? Kto z nas byłby na to gotowy? Kto z nas? Nie wiem, ilu rolników jest na tej sali. Czy jeszcze ktoś uprawia wśród nas? Jesteśmy zborem miejskim, więc gdybym mówił do rolników, którzy mieszkają na wsi, lepiej by mnie rozumieli. Wyobraźmy to sobie, może ktoś jest rolnikiem, gdybyś co 7 lat nie uprawiał nic, a może niektórzy z was macie działeczki, działki takie, ogródki działkowe. to na ogródku działkowym może co siódmy rok łatwiej by było nic nie uprawiać. Tak? Więc jeżeli patrzymy na prawo, patrzymy na przykazania, które Bóg dał Izraelowi, to wczytajmy się w te przykazania. Spróbujmy zrozumieć ich ideę. Jakim one były wyzwaniem. Więc jak myślicie, czy takie pytanie w głowie Izraelity było naturalne? Co będziemy jedli? Co będziemy pili? I w co się będziemy przyodziewać? Czy szóstego roku nie zadawali sobie to pytanie, jeżeli nie obsiejemy, co będziemy jedli? Co będziemy pili? W co się będziemy przyodziewać? W tym samym rozdziale kilka wersetów później Bóg wypowiada takie słowa od wersetu 18. Wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi bezpiecznie. A ziemia wyda swój plon, będziecie jedli dosyta i mieszkać będziecie na niej bezpiecznie. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie będziemy siali, nie będziemy zbierali naszego plonu, to ja ześlę takie błogosławieństwo moje dla was w szóstym roku, iż wyda plon na 3 lata. Wyda plon na 3 lata. Więc Bóg z jednej strony stawia przed Izraelem wielkie wyzwanie, mówiąc o roku szabatowym, co siódmy rok nie będziecie obsiewać, a jednocześnie w tym samym miejscu składa obietnicę, że szóstego roku plony będą takie, że wystarczy na siódmy rok i zostanie jeszcze na 8. Już to powiedziałem, ale powtórzę. Czy łatwo było Izraelicie obchodzić rok szabatowy? Nie. Dlatego też było tak, że były okresy, kiedy ich nie obchodzono. Nie obchodzono całe lata, dziesięciolecia, kiedy nie obchodzono tego roku szabatowego. Jak myślicie, dlaczego go nie obchodzili? Dlaczego? Czy przykazanie było zbyt zawiłe, nieczytelne, niezrozumiałe? Dlaczego nie obchodzili tego? Z czym to się wiązało? Tak? Brak zaufania? Niewiara? Zaufanie, wiara to samo. Dlaczego? A może bracia i siostry pomyśleli sobie tak. Bóg mnie rozumie. Bóg wie, że jestem tylko słabym człowiekiem. Bóg wie, że dla mnie to jest zbyt wielkie wyzwanie. Bóg wie, że chciałbym, ale no nie jestem w stanie. Tak naprawdę, Boże, chciałbym, ale to mnie przerasta. Muszę zasiać. Nie jestem w stanie Ci zaufać. I myślę sobie tak, no Bóg mnie zrozumie, jakoś przymknie oko na rok szabatowy. Czy myślicie, że jeżeli Bóg coś powiedział, to powiedział to po to, żeby za chwilę przymykać na to oko? W ogóle, jeżeli Bóg coś do nas mówi, to myślimy, że mówi po to, żeby za chwilę powiedzieć, ja wiem, że ty jesteś słaby. Ja to mówię, wiesz, tak na pół serio. Ja mówię o tym, wiesz, no to jest takie moje przykazanie, czy może jak moja nauka dla ciebie, ale ja wiem, że ty jesteś słaby i ty nie będziesz tego robił. Cię? To może jeszcze przerzućmy jeden rozdział. 26 rozdział, werset 30. Kiedy Bóg mówi o karze za nieposłuszeństwo, od 30 wersetu mówi tak. Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski, i rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów i obrzydzi was sobie moja dusza. Obrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze świątynie i nie będę wochał woni waszych ofiar. A ja sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad nią wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta waszą ruiną. Wtedy ta ziemia będzie miała spłacone jej zaległe sabaty przez wszystkie dni jej spustoszenia. Czy Bóg zapomniał o tym przykazaniu? I wiecie, że tak się stało w Izraelu? Że ziemia spłaciła wszystkie zaległe jej sabaty przez 70 lat niewoli. Nie była obsiewana, nie mieszkali w niej Żydzi. Spłaciła zaległe sabaty. Wiecie, czasami my sobie tak po prostu lekceważymy Boże Słowo. Takie traktujemy, ot, Bóg powiedział. No musiał coś powiedzieć. Czasami traktujemy Boże Słowo jak słowo ludzkie, jak słowo drugiego człowieka. A cóż to słowo wielkiego znaczy? Może jeszcze taki fragment z Izajasza, 66 rozdział, werset 2. Prorok Izajasz mówi tak: przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Chcę wam powiedzieć coś takiego. To już też po latach moich przemyśleń, że Bóg naprawdę poważnie traktuje to, co powiedział. To my czasami tworzymy sobie takiego obraz takiego Boga, który nie pamięta o tym, co powiedział. Albo Boga, który przemyka tak oko, tak jak my ludzie to robimy. Czyli mierzymy Boga naszą miarą, naszą ludzką miarą. Mierząc Boga naszą ludzką miarą, popełniamy wielki błąd, bo Bóg nie jest człowiekiem. Przenosimy te obrazy z tej naszej rzeczywistości, imputujemy to po prostu Bogu, wkładając w Niego, że On właśnie taki jest. Bóg taki nie jest. Pod każdym względem się różni od nas. Tutaj Bóg wyraża taką myśl, że On ma upodobanie w tym, który jest drżeniem. Możemy powiedzieć, ma upodobanie w człowieku, który z wielką powagą, z wielkim, nie wiem, atencją odnosi się do Jego słowa. My chcemy, żeby Bóg nas miał dobre zdanie o nas. My chcemy, żeby Bóg nas w sposób właściwy, nie wiem, oceniał. Chcielibyśmy mieć u Niego dobry wizerunek. To jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo wymagające. Jest to związane z tym, w jaki sposób traktujemy Jego Słowo. W ogóle jest tak, że Boga traktujemy na tyle poważnie, na ile poważnie traktujemy Jego Słowo. Dokładnie jest tak. Tutaj nie mają znaczenia żadne nasze deklaracje, które my deklarujemy przy różnych okazjach. Tych deklaracji składamy bardzo wiele. Myślę, że na dzisiejszym nabożeństwie złożyliście bardzo wiele różnych deklaracji przed Bogiem. Ja też je złożyłem. Ale one mają o tyle sens, o ile Boże Słowo się do nas liczy. Bo ja mogę Bogu powiedzieć wszystko, że Go kocham, że On jest moim Panem, że On jest moim, nie wiem, życiem, że z moim powietrzem mogę Mu zaśpiewać. Ale jeśli Jego słowo dla mnie niewiele znaczy, to po prostu nie jest prawdą. Nawet w relacjach międzyludzkich, gdybym ja mojej żonie opowiadał, jak bardzo ją kocham, jak bardzo ją szanuję i co tydzień jej kwiaty przynosił i tak dalej. Ale ona kiwa głową, amen. Nie wiem, czy jestem, żono, rozumiesz mnie, nie wiesz, czy jestem w stanie to spełnić. Znasz mnie już tyle lat. Rozumiesz mnie, nie? Chyba nie jestem w stanie, nie deklaruję się. Ale gdybym w moim życiu robił coś innego, w postawach, w słowach, w ukrytych, ciemnych sprawach z mojego życia, to czym są moje deklaracje? Czy one są prawdziwe? Wiecie, Boga się nie da zakrzyczeć. Bogu się nie da stworzyć jakiejś takiej prowizorycznej otoczki i powiedzieć, Boże, oto prawda, oto rzeczywistość. Nie. Bóg tą prawdę dokładnie zna. Wie dokładnie o tym, co się dzieje w moim sercu. Rok sabatowy był po to, aby Izraelici nauczyli się pokładać ufność w Bogu. Jeżeli poziom ufności i wiary opadał, nie obchodzili go. Rok sabatowy był po to, aby Izraelici pamiętali, kto jest ich zaopatrzycielem. Wiecie, nawet wtedy, kiedy wszystko szło dobrze, kiedy była siła, intelekt, dobre dochody, żeby pamiętali, kto jest tak naprawdę tym, który ich zaopatruje. Więcej, rok sabatowy był po to, żeby nie zapominali o Bogu. Ot, mieli więcej czasu. Pomyślmy sobie, cały rok urlop bezpłatny. Roczny urlop bezpłatny. Co byś zrobił ze swoim życiem? Pierwszy tydzień to byś posprzątał dom. Ale cały rok. Myślę, że niektórzy z nas nie wiedzieliby, co w ogóle robić. Poczuliby się tacy może nieważni nawet, co tu robić. Rok, cały rok sabatowy. Nie pracować cały rok na urlopie bezpłatnym? Ale myślę, że co innego byłoby problemem. Gryźlibyśmy się, że nam konto topnieje. Że co miesiąc zabieramy, ale nic nie wpłacamy na nie. Jejku, jakbyśmy posiwielibyśmy albo przyprószyłaby nas taka, wiecie, fajna siwizna. Tak? Gryźlibyśmy paznokcie? Czy co miesiąc musimy zabierać? A oni musieli co miesiąc musieli zabierać i na kupce nic nie przybywało. Zabierali co 7 lat, musieli zabierać. Rok sabatowy był po to, żeby mając więcej czasu mogli go poświęcić dla Boga. Poświęcić Bogu. Akurat brzmi mi w uszach, gdybym był bogaty. Tak? No co śpiewa Tewek, gdybym był bogaty? To co bym robił? Wiecie, on nie był chrześcijaninem, bo chrześcijanin to może powiedzieć, gdybym był bogaty, to bym pojechał świat zwiedzać. Pojechałbym, nie wiem, na dobry urlop. Zobaczyłbym wszystkie rzeczy na świecie, których nie widziałem jeszcze. On sobie śpiewa, że między innymi, bo to różne rzeczy wyśpiewuje, ale między innymi śpiewa, że 7 godzin siedziałbym w synagodze. Proszę? Pod wschodnią ścianą, tak? No może to już tego nie zrozumiałem. Tak? Modliłbym się i miałbym w końcu czas, żeby studiować święte księgi. A co byśmy robili, gdybyśmy mieli tak rok szabatowy? Byśmy po prostu mieli wolno, nie chodzili do pracy przez rok. Co byśmy my robili, chrześcijanie, współcześni? No to byśmy robili, co robimy. Co robicie? Co robimy? Nie będę wam przypominał dzisiaj. Albo może nie w tym miejscu tego kazania. Może tego nawiążę za chwilę. Czy Pan Jezus w jakiś sposób te idee, które ja tutaj próbuję wam pokazać w tym roku, w swoim nauczaniu brzmiało to? Weźmy kazanie na górze. Spróbujmy zobaczyć coś w kazaniu na górze. Co będziemy jedli? Co będziemy pili? Czym się będziemy przyodziewać? Rok? Kazanie na górze, 6 rozdział. Tak często te słowa cytujemy od wersetu 24. Pierwsza fundamentalna myśl. Nikt nie może dwom panom służyć. Nikt nie może dwom panom służyć. I chcę wam powiedzieć, że to nie wymaga żadnego komentarza. Kropka. W tym momencie jest kropka, koniec kazania. Nikt nie może dwóm panom służyć. Albowiem jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i dokładnie pieniądzom. Mamona jest symbolem i pieniądzom. Nie możecie, nie możemy, nikt nie może służyć Bogu i służyć pieniądzom naraz. Takie połączenie nie występuje. Te dwa czynniki się ze sobą nie mieszają. Dlatego powiadam wam, nie zamartwiajcie się, tak jest dokładne znaczenie, o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien. One mają całe życie rok szabatowy. Pomyśl, oni nie tylko coś, oni całe życie mają. Tak? A Ojciec wasz niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, martwiąc się, troszcząc się, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Ja bardzo dobrze rozumiem to zdanie. Jako młody chłopak miałem ogromne kompleksy z powodu mojego wzrostu. I oddałbym wszystkie pieniądze, żeby być trochę wyższy. Oddałbym te, które miałem i te, których nie miałem. Szczególnie bym oddał te, których nie miałem. Jak większość z was by też oddało, szczególnie te, których nie ma. I dokładnie rozumie, że swoim troską nie jestem w stanie dodać ani milimetra do mojego wzrostu. Gdy się nawróciłem, mój kompleks troszeczkę się zmniejszył. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Dobrze rozumie to zdanie. Kiedyś moja żona kupiła mi 2 super marynarki. Zapłaciła za nie ile? 60 zł? Ale to wiecie, górna półka. Za 60 zł. Mam 2. Nie muszę kupować za 2000. Bo można za 60 zł. No chyba, że ktoś chce mieć takie poczucie, że wydał i ma. Tak? Przecież są tacy ludzie. O, dużo jest takich ludzi. O, dużo jest takich chrześcijan. Jeżeli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec rzucona, czyż nie o wiele więcej was o małowierni, o ludzie mojej wiary? Czy to nie jest to, co dotyczyło roku szabatowego? Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego narody, które nie znają Boga, poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Czytając ten tekst, możemy powiedzieć, ale Bóg mnie rozumie. Bóg mnie rozumie. On wie, że ja się tak pewniej czuję, jak mam taką kubkę na koncie i tak oszczędzam, a niektórzy oszczędzają na tak zwaną czarną godzinę. Tak, chcielibyśmy mieć takie, wiecie, zabezpieczenie na czarną godzinę. Pewien kaznodzieja powiedział, jeżeli ktoś wierzy w czarną godzinę, to będzie miał czarną godzinę. No, czy jest w tym jakaś prawda biblijna według wiary twojej, niech ci się? Jest w tym prawda, czy nie ma? Ja nie chcę oszczędzać na rehabilitantów, na leki. Nie chcę. Ja nie chcę zbierać pieniędzy po to, żebym później musiał je zanieść do lekarzy. Nie chcę. Chociaż wiecie, ja już zaczynam czuć, ja czuję, że mam ciało. Przez wiele lat nie czułem, że mam ciało. Teraz już czuję, że je mam. I wiem, że proces, który jest opisany w Biblii, jest nieunikniony. Ale jeżeli mam oszczędzać, to nie chcę oszczędzać, żebym później zaniósł te pieniądze do mechanika samochodowego, większość. Nie chcę ich zanieść do lekarza. Nie chcę tych pieniędzy tam oddać. Nie wiem, jakie będzie moje jutro, moja przyszłość, ale nie po to chcę oszczędzać. No ale większość z nas oszczędza na czarną godzinę. To czym jest ta czarna godzina? Pan Jezus w tym nauczaniu wierzy, że nawiązał do tej idei roku szabatowego. Wierzy, że nawiązał do tego. Że to są podstawowe egzystencjalne pytania i pytania, które brzmią w waszych głowach wiele razy w ciągu roku. Wiele razy brzmią. Co my będziemy jedli? Co się będziemy przeodziewać? Gdzie będziemy mieszkać? I w tym fragmencie Pan Jezus potwierdza tą obietnicę, którą złożył Bóg Izraelowi. Bóg złożył tę obietnicę. Ja cię zaopatrzę, ziemia ci wyda taki plon, że starczy ci na 3 lata, jeszcze ci zostanie. Dokładnie to jest tu powiedziane. Jezus powiedział dokładnie to samo. Ojciec twój niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. Dlatego właściwie sobie poukładaj swoje życie. Szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Więc moje pytanie jest takie, w co my mamy zainwestować nasze życie? W co mam zainwestować moje życie? No właśnie, co bym zrobił, gdybym był bogaty? Albo co bym zrobił, gdybym miał rok urlopu? Co bym zrobił? Jak bym żył? W co bym zainwestował moje życie? Jezus powiedział jeszcze w kazaniu na górze mocniejsze zdanie. Nie wiem, czy my w ogóle lubimy to zdanie. Nieważne, czy je lubimy. Po prostu Jezus je powiedział. 6 rozdział, werset 19 mówi w ten sposób. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, a gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I zdanie fundamentalne, po którym następuje kropka, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Nie ma od tego odstąpienia. To jest reguła jak prawo grawitacji. Gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Koniec. Możesz, nie wiem jak, ubierać swoje życie w jakąkolwiek szatę. Prawda jest taka, jak powiedział Jezus. Gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. I Pan Jezus, znając dokładnie naturę ludzką, o tym naucza. To mówi, co mówi. Pan Jezus mówi, nie można dwóm Panom służyć, nie można się poświęcić gromadzeniu skarbów i wierzyć w to, że się będzie w tym czasie służyć Bogu. Nie będzie się służyć w tym czasie Bogu. Bo gdzie będzie twój skarb, tam będzie twoje serce. Wiecie, tak sobie rozmyślam o tym, co ja głoszę. Przecież ja jako pastor to powinienem się cieszyć z tego, że wy macie dużo pieniędzy. Czy nie jest tak? Tak myśląc logicznie, ja powinienem się cieszyć z tego, że wam się dobrze powodzi. Ja powinienem się cieszyć z tego, że wy zarabiacie pięciocyfrową kwotę w ciągu miesiąca. Powinienem się cieszyć z tego. Bo może tak można by pomyśleć, że jeżeli wy będziecie dużo zarabiać, to ja będę miał mniej problemów. Tak? Różnych problemów mogę mieć mniej. Na przykład będę miał mniej stresu, jeżeli chodzi o, nie wiem, różnego rodzaju płatności i tak dalej, i tak dalej. Będę wolny od tego, więc powinienem się cieszyć. Niektórzy tak to prosto przekładają i myślą tak, że jak zbrodnicy więcej zarabiają, to zbór jest bogatszy. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jeśli to, co osiągnąłeś i zdobyłeś kosztem duchowego życia, to wszyscy ponieśliśmy stratę. Ty i zbór. Wszyscy. Moim podstawowym obowiązkiem nie jest to, żebyście wy więcej zarabiali. Ja tu nie od tego jestem. Moim podstawowym obowiązkiem jest to, żeby pilnować duchowego życia. Swojego i każdego z was. Jeśli w swoim życiu osiągasz pewien sukces, osiągasz pewien poziom, osiągasz pewien standard kosztem duchowego życia, to moim obowiązkiem jest ci powiedzieć, robisz źle. To nie ten kierunek. Ja nie chcę wam powiedzieć, że macie być jak ptaki niebieskie. Ja wiele ptaków niebieskich spotykam. I tym ptakom niebieskim trzeba dać kanapkę, trzeba dać jedzenie, trzeba dać ubranie. Oni żyją jak prawdziwe ptaki niebieskie. Nic nie robią. Marnują swoje życie. Nie to chcę wam powiedzieć, że macie tak żyć. Ale chcę powiedzieć, że człowiek, który wybrał Boga albo Bóg wybrał ciebie, jesteś wezwany do tego, aby swoje życie zbalansować i w sposób jednoznaczny określić priorytety w swoim życiu. Często albo czasami zastanawiamy się nad osobami, które gdzieś były między nami. Później nie wiemy, co się z nimi stało. I często mamy różne takie głębokie koncepcje. Czasami odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Poszli zarabiać pieniądze. Ja nie mówię, że wszystkich to dotyczy. Niektórych. Poszli zarabiać pieniądze. Nie wiem, co jest, że my jako chrześcijanie mamy często takie wielkie wewnętrzne deficyty. To jest tak, jakby coś z tej naszej tożsamości dziecka Bożego nie działało w naszym życiu. Mamy ciągłe kompleksy i ciągle jakieś braki wewnętrzne, które próbujemy na siłę zaspokoić. I to jest niesamowicie wyczerpujące. Pozwólcie, że jeszcze przeczytam fragment, który też nie jest zbyt popularnym tekstem kazalnicowym zwłaszcza, ale ja go chcę przeczytać, dlatego że on dla mnie układa się w jedną całość. Koreluje z tym, co mówi prawo, koreluje z tym, co mówił Pan Jezus, koreluje z tym, co mówią apostołowie. To jest pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział od szóstego wersetu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem. Rzeczywiście. Nasza wiara jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Bóg mnie rozumie, ten tekst to tak trochę jak rok szabatowy. Tam, wiecie, gdzieś tam daleko od siebie odgonić. Dalej apostoł Paweł podaje logiczne argumenty. One do nas nie przemawiają, bo nikt z nas nie myśli o śmierci, ale bardzo logiczne argumenty. Apostoł Paweł mówi tak: albowiem niczego na ten świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Kto z was urodził się ze 100 dolarówką w ręku? Kto z was? Wiecie, jak urodziliśmy się? Na gusieńce. Na gusieńce, żeśmy się urodzili. I wiecie, jacy odejdziemy z tej ziemi? Ubrani w garnitur. Albo w sukienkę. Ale nie wiem, czy wiecie, że większość z nas sobie sami kupimy garnitur do trumny. No nie? Ludzie, którzy się starzeją, kupują sobie ubrania do trumny. No ty młody jesteś, Łukasz, to ty nie masz pojęcia o tym jeszcze. Proszę, co kupują? Trumnę sobie już kupują, tak? Tak. Miejsce na cmentarzu. A nie wiem, czy wiecie, gdzie są najdroższe miejsca na cmentarzu na świecie. Na wzboczu Góry Oliwnej. Bo podobno tam Jezus ma być najszybciej. Dokładnie tak jest. To są najdroższe miejsca na świecie na pochówek. Jak masz dużo pieniędzy, jak masz bardzo dużo pieniędzy, musisz mieć więcej pieniędzy niż bogaci Żydzi. To sobie możesz kupić kwaterę na Górze Oliwnej. Ich nie ma dużo i są kosmicznie drogie. Kosmicznie drogie są te miejsca. A gdzie nas pochowają? Proszę, nas nie pochowają niektórych. Ola, czyś byś prorokowała, że przyjście Pańskie jest bliskie? Czekamy na Pana. Daj, Panie Boże. Ale ja chciałem tylko nawiązać do argumentacji apostoła Pawła. Apostoł Paweł powiedział: nadzór, żeśmy się urodzili, nie zabieramy ze sobą karty kredytowej. Tam ona jest niepotrzebna. Nic z nią tam nie załatwisz. Nic. Natomiast Pan Jezus powiedział, jak być bogaty tam. Wyraźnie powiedział, jak być bogaty tam. Dalej. No i to zdanie nas już tak trochę... Jeżeli za tym mamy wyżywienie i odzież, może w naszych warunkach klimatycznych byśmy dodali jeszcze gdzie mieszkać, tak? Poprzestawajmy na tym. I dalej zdanie bardzo mocne. A ci, którzy chcą być bogaci, chcą być bogaci. Ci, którzy chcą być bogaci. Ci, którzy marzą, żeby być bogaci. To jest mowa do chrześcijan, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość, agapa pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary. Tu jest odpowiedź, dlaczego zboczyli z drogi wiary. Ulegając jej, tej miłości. Wiecie, że najpiękniejszą kobietą na świecie są pieniądze? To jest konkurencja, panowie, dla każdej kobiety, jaką widzicie. To jest wielka konkurencja. Niektórzy porzucili swoje żony, bo poszli zarabiać pieniądze. Wybrali tamtą oblubienicę, tamtą damę, ubraną na zielono.
I wcale nie jest to siostra zielonoświątkowiec.
Wcale nie. I dalej jest powiedziane, ale Ty, człowiecze Boże, dalej jest powiedziane, Ty, człowiecze Boże, to jest tekst do mnie, to jest tekst do Ciebie, ale Ty, człowiecze Boże, unikaj tego. Unikaj tego. Jest tak jak powiedziane, jak uciekaj przed wszeteczeństwem, jak uciekaj przed innym grzechem, tak samo jest powiedziane, unikaj tego. A zabiegaj o co? Zabiegaj o co? Słowo zabiegaj, ja bym tak sparafrazował, za tym biegaj. Podoba wam się to? Zabiegaj, czyli za tym biegaj. Za czym biegasz? Za tym biegaj. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Za tym biegaj, bracia i siostry. O to mamy zabiegać, za tym biegać. A za czym my biegamy? Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Może jeszcze jedną rzecz zapytam. Dlaczego chrześcijanie marzą, chcą być bogaci? Może to do złego audytorium się kieruje to pytanie. Chociaż myślę, że nie. A ja mam taką pierwszą odpowiedź. Dlatego, że bogatemu łatwiej się żyje. Ktoś potwierdził? Jemu na pewno, tak? To wcale nie powiedziałem, że mu się całkiem łatwo żyje. Łatwiej się żyje. Bogatemu łatwiej jest pewne kierować własnym życiem. Bogaty może mieć na przykład ładne rzeczy, a my lubimy mieć ładne rzeczy. Jak często zmieniacie sobie telefony komórkowe? Lubimy mieć ładne rzeczy, po prostu lubimy. To jest taki bardzo gadżet. Nieważne, no może ważne, ale nie aż tak bardzo. On nie stanowi o jakiejś jakości naszego życia. Ale dzisiaj już zdiagnozowano medycznie na przykład uzależnienie od telefonów komórkowych. Już jest zdiagnozowana. To jest choroba, wręcz zostanie wpisana jako numer chorobowy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się odstawi komuś telefon komórkowy, to zachowuje się w sposób chorobowy. To jest już powoli jednostka chorobowa. Ma niepokoje, nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Po 2 godzinach po prostu dostaje drgawek. To już do tego, to zaczyna po prostu ten kierunek przyjmować. Ludzie śpią z telefonami komórkowymi, przy poduszce albo przy tym. Gdy się budzą w nocy, sięgają po komórkę i sprawdzają. Proszę, sprawdzacie, która jest godzina, czy nie trzeba wstawać, tak? Właśnie to jest nasz sposób tłumaczenia sobie tego, co robimy w życiu. Właśnie tak sobie tłumaczymy. Nie chcemy uznać naszych problemów, tylko chcemy je obejść i wytłumaczyć. Chcemy sobie je wytłumaczyć, dlatego jesteśmy bardzo dobrzy z tym. I one nawet brzmią logicznie. Tak samo logicznie, jak logicznie brzmiały usprawiedliwienia Izraelitów, dlaczego nie obchodzą roku szabatowego. I drugi powód, poczucie ważności. Poczucie ważności. My wierzymy, czy zaczynamy wierzyć w to, że od stanu naszego konta zależy to, jak jesteśmy ważni. Zaczynamy w to wierzyć. Przyjęliśmy taką zasadę, że ten, kto ma duże konto, to jest człowiek, którym się inni liczą. Też właśnie wracając do tego skrzypka na dachu, tam jest takie zdanie, że bogaty ma zawsze rację. Bogaty ma zawsze rację. Ja już o tym powiedziałem wcześniej, nie będę się do tego odnosił. Ten deficyt poczucia tożsamości, tego kim jestem. To jest wielki problem współczesnego chrześcijaństwa. Dlaczego straciliśmy to poczucie głębokiej naszej wartości, którą mamy w Panu Jezusie Chrystusie? I chcę wam powiedzieć, że w Kościele nam absolutnie nie wolno przyjąć norm tego świata. Norm hierarchii ważności tego świata. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus powiedział, czy Biblia mówi, że jeżeli wchodzi bogaty i biedny, to nie sadzajcie tego bogatego na pierwszym miejscu, a tego ubogiego nie sadzajcie tam w kącie, bo tak robi świat. Nie róbcie tak. Tutaj pod tym względem ma panować zupełnie inna reguła. A więc człowiecze Boży, biegaj za tym. Wiecie, Bóg chciałby, żebyśmy w ten sposób ustawili priorytety w naszym życiu, żeby nigdy one nie odbywały to, co robimy, nasza praca, aktywność zawodowa, nigdy nie odbywała się kosztem naszego duchowego życia. To jest jak gdyby Boża reguła. Nie kosztem duchowego życia. Wiecie, bo jeżeli tak by było, to na spotkaniu modlitewnym w środę powinni być tylko renciści, emeryci, młodzi ludzie, którzy nie chodzą, nie wiem, którzy mają wolne na zwolnieniach lekarskich. A jednak tak nie jest. Ludzie, dla których sprawy Królestwa Bożego są ważne, potrafią tak sobie zorganizować czas, tak sobie zorganizować życie, żeby nie, ich duchowe życie nie ponosiło straty. Potrafią to zrobić. Zainwestują w to. I na koniec zestawienie. Rok szabatowy wymagał bezwzględnego zaufania w sprawach finansowych i materialnych. Wymagał bezwzględnego zaufania. Jezus wzywał swoich naśladowców do całkowitego zaufania Bogu w tej sferze. Dalej. Rok szabatowy dawał możliwość Izraelicie poświęcenia więcej czasu na Boże sprawy. I uczniowie Jezusa powinni odkładać na bok te zajęcia, które odciągają ich od Bożych spraw. Uczniowie Jezusa nie powinni brać dodatkowych rzeczy kosztem duchowego życia. Rok szabatowy pokazywał Bożą wierność w sprawach zobaczenia. Jezus nauczał, że Ojciec nas niebieski wie o naszych potrzebach. Nauczał tego Jezus. Dalej. Rok szabatowy zabezpieczał Izraelitę przed nadmiernym przywiązaniem do dóbr materialnych. Zabezpieczał Izraelitę. Pismo Święte nam mówi o tym, Pan Jezus o tym mówił, że jeżeli człowiek pozwoli, aby jego serce zostało związane rzeczami materialnymi, w konsekwencji odpadnie od Boga. Odejdzie od Boga na bok. Porzuci Bożą drogę. Bracia i siostry, świat, w którym żyjemy, stworzył nam duże możliwości. Przemiany, które przyszły w ostatnim 25-leciu, stworzyły nam ogromne możliwości. Ja już któryś raz o tym mówię, że żyje nam się tak dobrze jak nigdy.
Też przed wieloma osobami, nie tylko młodymi, otwierają się perspektywy zarobienia, dorobienia się. Mogą ludzie tą drogę obrać w swoim życiu. Tylko czy nie będziemy musieli spłacić zaległych szabatów? Czy nie będziemy musieli spłacić tego, że porzuciliśmy priorytety duchowego życia i zaniechaliśmy je dla jakichś innych celów? Chcę was zaprosić do modlitwy. Porozmawiajcie z Bogiem.